The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Na zegarach godzina 12.30, a więc niedziela, czas na polski program radiowy. Dziś mamy 21 dzień lipca, jest to 203 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 163 dni. Przed mikrofonem Barbara Ilińska, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. A słońce wzeszło o 5.49, zajdzie o 20.25, zatem dzień dzisiejszy trwa 14 godzin i 36 minut. Dziś imieniny obchodzą Wiktor i Dalia. Urodzeni 21 lipca mają więcej zalet niż wad. Odznaczają się szlachetnym charakterem, są wrażliwi i cierpliwi. Stali i wierni w uczuciach, potrafią być idealnymi partnerami życiowymi. Nie forsują własnych ambicji i aspiracji życiowych. Zawsze są gotowi poświęcać się dla innych. Bywają jednak próżne i mogą odznaczać się słabą wolą. Najlepsze życzenia towarzyszym jak zwykle dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. Jeśli chodzi o pogodę, 89 w dniu dzisiejszym, jutro 84, pojutrze 86, 85, deszczowo w środę i czwartek. Od soboty powrót do temperatur znacząco powyżej 90 stopni. Powiedzenie dnia dzisiejszego to cytat z Jana Stautingera. Niektórzy lecą bardzo wysoko, nie dzięki skrzydłom, ale dzięki plecom.
Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było.
To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać, w aucie na CD.
Jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra.
na kalendarium. Rok 1542. Papież Paweł III powołał do życia tak zwane Święte Oficjum, najważniejszą instytucję dla sądów kościelnych. Celem oficjum było wzmożenie walki Kościoła z reformacją i herezjami. Rok 1655. Potop szwedzki. Feldmarszałek Arild Wittenberg wkroczył na czele 14-tysięcznego wojska do Wielkopolski. 1798. W okolicy piramid w Gizie w Egipcie Francuzi pokonali Mameluków. Napoleon miał wtedy powiedzieć słynne słowa: żołnierze, patrzcie, że z wierzchołków tych piramid 40 wieków na was patrzy. Rok 1807. Proklamowano wolne miasto Gdańsk. 1816. Urodził się Paul Julius Reuter, brytyjski wydawca niemieckiego pochodzenia, założyciel jednej z największych agencji informacyjnych. W październiku 1855 roku utworzył w Londynie biuro zajmujące się przekazywaniem danych o notowaniach giełdowych. Wkrótce rozszerzył serwis o wiadomości polityczne, założył filię w stolicach europejskich. Obecnie serwis agencji Reutera odbierany jest przez ponad 100 państw. Rok 1920, wojna polsko-bolszewicka, zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Krzemieńcem. 1924, w Chicago rozpoczął się proces dwóch bogatych studentów, Natana Leopolda i Richarda Loeba, oskarżonych o zamordowanie 14-letniego Babiego Franka, syna miejscowego milionera. Za motyw zabójstw podali chęć popełnienia przestępstwa doskonałego. 1942. Początek bitwy o Stalingrad, obecnie Wołgograd, jednej z największych bitew II wojny światowej. 1946. Na stokach poznańskiej Cytadeli w ostatniej publicznej egzekucji w Polsce został powieszony nazistowski zbrodniarz wojenny i były namiestnik kraju Warty Artur Geisel. 1952. W stalinowskich procesach komandorów zapadły wyroki śmierci i dożywotniego pozbawienia wolności. 1967. Uruchomienie pierwszego połączenia promowego na trasie Isztat-Świnoujście. 1969. Neil Armstrong jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu. 2008. Przed specjalnym trybunałem wojskowym w amerykańskim więzieniu w Guantanamo na Kubie rozpoczął się proces o zbrodnie wojenne. 2011. Zakończyła się ostatnia misja wahadłowca Atlantis, kończąca 30-letni program NASA załogowych lotów orbitalnych na tego typu statkach kosmicznych. 2023. Pod zarzutem ekstremizmu został aresztowany blagery były oficer FSB Igor Girkin, znany z krytyki prezydenta Władimira Putina.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215-423-4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215-423-4824. Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-95-80, 609-278-95-80. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem w niemal całej Polsce. Alerty Instytutu Meteorologii nie obejmują jedynie północy i północnego wschodu kraju. Najnowsze informacje pogodowe ma Jan Olencki.
Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje na Pomorzu Zachodnim, w Sudetach i Bieszczadach. Dla pozostałej części Polski wydano ostrzeżenie drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Synoptycy prognozują, że temperatura maksymalna wyniesie dziś od 30 do 32 stopni. Nad morzem będzie od 19 do 23 stopni, a w nocy temperatura spadnie i osiągnie minimalnie około 18 stopni. Synoptycy zalecają dużą ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej. Jan Olencki, Polskie Radio.
W stolicy Małopolski dziś na termometrach 32 stopnie, jutro mają być 33 stopnie. OWP ratownicy szczególnie apelują o rozsądne zachowania nad wodą. Od początku sezonu, 1 kwietnia do dziś, utonęło 168 osób, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy ponownie apeluje do zachodnich państw o przekazanie uzbrojenia do ataków na terytorium Rosji. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jego kraj potrzebuje broni dalekiego zasięgu, by bronić swoich miast i żołnierzy na froncie przed rosyjskimi bombami i dronami. Po nocnym ataku rosyjskich dronów ukraiński przywódca w serwisie Telegram napisał, że obronie udało się zestrzelić 35 z 39 maszyn. Leciały m.in. w kierunku ukraińskiej stolicy i zanim dotarły do Kijowa, zostały strącone. Z apelem o przekazanie uzbrojenia dalekiego zasięgu prezydent Ukrainy zwrócił się do członków NATO także w czasie piątkowego spotkania z premierem Wielkiej Brytanii. Wołodymyr Zełenski mówił wówczas, że ma nadzieję, iż Londyn przekona swoich partnerów do zniesienia ograniczeń w używaniu zachodniej broni do ataków na terytorium Rosji. Na Litwie rośnie liczba prób nielegalnego pokonania granicy z Białorusi. Migranci próbują też dostać się nad terytorium Unii Europejskiej przez granicę łotewsko-białoruską. Więcej Kamil Zalewski.
Litewska Straż Graniczna podała, że minionej doby zatrzymano i zawrócono 40 osób, które chciały przekroczyć litewsko-białoruską granicę. Jest to największa taka liczba w ciągu ostatnich tygodni. Z codziennych komunikatów litewskich służb wynika, że na granicy Litwy z Białorusią jest dosyć spokojnie, a przez wiele dni nie odnotowywano żadnych przypadków jej naruszenia. Trudny koniec tygodnia mają natomiast łotewscy pogranicznicy. Przedwczoraj nie wpuścili 81 nielegalnych migrantów, a minionej doby 30. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
Na Litwie kryzys migracyjny spowodowany działaniami białoruskiego reżimu rozpoczął się najwcześniej w czerwcu 2021 roku. Litewskiej granicy strzeże obecnie specjalnie wybudowane ogrodzenie o długości ponad 500 kilometrów. Swoją zaporę...
Podlasie zmaga się z brakiem turystów. Powodem sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. To dla nas bardzo trudny sezon, mówi przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach Bronisław Telkowski.
Jest, mogę powiedzieć, źle. Prowadzę agroturystykę. Nie wiem, czy ja 10% mam tego, co było w poprzednich latach. Ludzie generalnie jeszcze przyjeżdżają, ale na jeden dzień. Zachodzą do meczetu, idą gdzieś do restauracji zjeść albo nie i uciekają.
Kilka dni temu w Białowieży marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że po ocenie danych na temat ruchu turystycznego z połowy sezonu i sytuacji firm z tej branży powinna być udzielona pomoc, jeśli okaże się, że sytuacja faktycznie jest zła. Marszałek Sejmu przyznał, że dobrym pomysłem byłby na przykład bon turystyczny do wykorzystania właśnie w przygranicznych gminach Podlaskiem. Na razie nie ma decyzji o jego wprowadzeniu.
Poszkodowanym był mężczyzna w wieku 75 lat.
75-latek leciał samolotem amatorskim J1 Prząśniczka. To maszyna zaprojektowana w latach 60. w Polsce. Policjanci badają okoliczności tragicznego wypadku. Sprawą zajmuje się prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
Urzędnicy Secret Service odrzucali prośby pracowników ochrony Donalda Trumpa o zwiększenie personelu i sprzętu podczas wydarzeń, w których brał udział jeszcze przed próbą zamachu w Pensylwanii. Uzasadniali to ograniczonymi środkami, napisał o tym Washington Post. Początkowo służba zaprzeczyła tym zarzutom. Według byłych pracowników Secret Service agencja była zmuszona do podejmowania trudnych decyzji w obliczu rosnących żądań coraz większej listy osób objętych ochroną, niedoborów kadrowych i ograniczonych funduszy. Żaden z odrzuconych wniosków, które badał Washington Post, nie odnosił się do wydarzenia w Pensylwanii. Tydzień temu 20-letni napastnik zdołał oddać strzały z dachu budynku znajdującego się około 150 metrów od Trumpa podczas wiecu przedwyborczego. Republikanin został postrzelony w ucho. Jeden z uczestników wydarzenia zginął. Jutro szefowa Secret Service będzie zeznawała w tej sprawie przed Komisją Izby Reprezentantów USA. 3 osoby zginęły w izraelskim ostrzale portu El Hudej w Jemenie. Był to odwet za niedawny atak irańskiego drona w Tel Awiwie, w wyniku którego zginął cywil, a 8 osób zostało rannych. Do użycia drona przyznała się powiązana z Iranem grupa Huti. Informację o ataku potwierdził rzecznik sił obronnych Izraela Daniel Hagari. Ataki Huti są aktami agresji i zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Izrael podjął swoje działania w samoobronie przeciwko tym atakom. Siły powietrzne przeprowadziły udany nalot na cele wojskowe w Jemenie. Port El Hudej był używany przez Huti jako główny kanał punkt przerzutowy irańskiej broni z Iranu do Jemenu. Z kolei minister spraw zagranicznych Izraela powiedział, że atak w Jemenie był także ostrzeżeniem dla Iranu. Izrael Katz zwrócił uwagę, że Iran wspiera, szkoli i finansuje członków grupy Huti jako część regionalnej sieci organizacji terrorystycznych.
Polska zaproponowała kampanię poprawiającą wizerunek Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych. Z inicjatywy ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego do unijnych stolic został rozesłany dokument w tej sprawie, który widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia. Ma on być omówiony na poniedziałkowym spotkaniu szefów dyplomacji unijnych krajów w Brukseli. Warszawa wskazuje na rosyjską dezinformację, która zatruwa transatlantyckie więzi i która zalewa w ostatnich miesiącach media w USA.
Wojna informacyjna Kremla z Zachodem jest w pełni skoordynowana z wojną przeciwko Ukrainie, alarmuje Polska i dodaje, że jeśli Moskwa zdoła pogłębić izolacjonizm wśród Amerykanów, zachęcić do sprzeciwu wobec pomocy wojskowej dla Ukrainy, to Rosja wygra nie tylko wojnę militarną na Ukrainie, ale też wojnę hybrydową na całym Zachodzie. Polska wezwała więc do wspólnych działań i zaapelowała o kampanię przypominającą o korzyściach z transatlantyckiej współpracy dla amerykańskiej gospodarki. Warszawa uważa, że powinna ona być skierowana do różnych grup społecznych i wiekowych i że należy docierać do amerykańskiej administracji, polityków, także lokalnych, ośrodków akademickich, instytutów badawczych czy mediów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Na światowych rynkach rosną ceny kawy. W niektórych przypadkach wzrosty przekraczają 45%. Wyższe ceny dotyczą zarówno arabiki, jak i robusty, dwóch najpopularniejszych gatunków kawy. W ocenie ekspertów to wynik kumulacji kilku czynników, m.in. zmian klimatycznych, suszy i rosnącego popytu w niektórych częściach świata. Profesor Konrad Raczkowski, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej na UKSW, mówił w Polskim Radiu, że dodatkowym elementem są spekulacje dużych koncernów.
Tu działa mechanizm podaży i popytu, ale wsparty siłą koncernów, które tą kawę, które po prostu są właścicielami plantacji i przetwórcami, często w jednej osobie.
Zdaniem ekonomisty ceny w końcu spadną pod warunkiem niewystąpienia żadnych nadzwyczajnych zjawisk, na przykład klęsk żywiołowych na plantacjach. A statystyczny Polak wypija rocznie około 95 litrów kawy.
Wiadomości przedstawili Agnieszka Drozd, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jeszcze parę króciutkich informacji. Ultraortodoksyjni Żydzi wezwani do wojska. Siły obronne Izraela wysłały ultraortodoksyjnym Żydom pierwsze 1000 wezwań o poboże do wojska. Czaredim byli do tej pory zwolnieni z poboru. Zawiadomienie skierowano do mężczyzn w wieku od 18 do 26 lat. Jest to pierwsza z trzech fal wysyłania ultraortodoksom zawiadomień o poborze zaplanowanym na najbliższe 3 tygodnie. Wysłanie zawiadomienia jest pierwszym elementem wielomiesięcznego procesu poboru do wojska. Pod koniec czerwca Sąd Najwyższy Izraela uznał, że nie ma podstaw prawnych do traktowanego od lat zbiorowego zwalniania studiujących w jesziwach Żydów. Decyzja władz Izraela wywołała gwałtowne protesty społeczności, która podkreśla, że służba wojskowa jest niezgodna z ich sposobem życia. Izrael od października 2023 roku toczy wojnę w Strefie Gazy, w którą zaangażowano dotąd już ponad 300 tysięcy rezerwistów. Donald Trump podczas wiecu w Michigan mówił, że podczas sprawowania swego urzędu bardzo dobrze dogadywał się z prezydentem Xi Jinpingiem. Odniósł się też do rosyjskiego przywódcy. Stwierdził, że Xi i Putin to, cytuję, mądrzy i twardzi ludzie, którzy kochają swoje kraje bez względu jaka ideologia za tym stoi. Podczas wiecu w Grand Rapids, Michigan, jednym z kluczowych stanów, tzw. wahających się, od których w dużej mierze zależy wynik wyborów prezydenckich w Stanach zaplanowanych na 5 listopada, Trump po raz pierwszy wystąpił razem ze swoim kandydatem na wiceprezydenta, senatorem J.D. Vance'em. W swoim wystąpieniu odnosi się do relacji z przywódcami innych państw w czasie, gdy był prezydentem w latach 2017-2021. Wspomniał tu o chińskim przywódcy Xi Jinpingu. Bardzo dobrze dogadywałem się z prezydentem Xi, powiedział. Dodał, że chiński przywódca napisał mu piękny list, koniec cytatu, po próbie zamachu na jego życie. O Xi mówi także, że cytuję, to wspaniały człowiek, który kontroluje 1,4 miliarda ludzi żelazną ręką. Stwierdził także, że postawa chińskiego przywódcy powoduje, że ludzie tacy jak Biden, cytuję, wyglądają jak dzieci. W tym kontekście wymienił także nazwisko Władimira Putina. Prezydent Xi, Putin to są mądrzy i twardzi ludzie, którzy kochają swoje kraje bez względu jaka ideologia za tym stoi, powiedział. Odniósł się także do premiera Węgier Viktora Orbana, stwierdzając, że ten ma rację, mówiąc, że trzeba mieć kogoś, kto może nas bronić. Koniec cytatu. Trump wspomniał także o dyktatorze Korei Północnej Kim Jong-unie. Prasa mi zarzuca, że nie dogadałem się z Kim Jong-unem. Korea Północna ma mnóstwo broni nuklearnej. Świetnie się z nim dogadałem. Ze mną, jako z prezydentem, byliście bezpieczni, powiedział. Fragment muru Zamku Książ w Wałbrzychu runął na ścieżkę, po której poruszają się zwiedzający. Na miejsce wezwano specjalistyczną jednostkę ratowniczą, która wykluczyła obecność poszkodowanych pod gruzami. Mur zawalił się w piątek po południu, tak tłumaczy Mateusz Mykytyszyn, rzecznik Zamku Książ. W momencie zdarzenia się ścieżką przechodzili turyści, jednak nikt nie odniósł obrażeń poważniejszych niż zadrapania. Doszło do osunięcia fragmentu muru, który został wybudowany w latach 80. To jest nadbudowa muru średniowiecznego, który ma 800 lat. Ten mur biegnie wzdłuż drogi prowadzącej do zamku od strony północnej, przekazał rzecznik. Zaznaczył, że, cytuję, bezpieczeństwo turystów jest najważniejsze. Zarząd spółki zlecił ekspertyzę, która obejmie nie tylko wskazany przez inspektora budowlany fragment muru, ale także całość zamkowych murów, zapowiedział. W związku z faktem, że mur runął w miejscu o dużym ruchu turystycznym, istniało prawdopodobieństwo przebywania ludzi postronnych w miejscu zdarzenia. Na miejsce powołano 4 ratowników, w tym 2 zespoły z psami specjalności gruzowiskowej. Nasze zespoły wykluczyły obecność osób żywych pod gruzami zawalonego muru. Czytamy w komunikacie.
Chcę żyć życiem o czymś innym żyć.
każdym zmysłem czuć. I nie być widzem, jak w kinie, gdy scenariusz mój, którym staję wciąż na głowie, w którym wszystko jest odwrotnie, gdzie angielską mam pogodę od lat. Chociaż w gardle miewam włosy i ściśnięty mój żołądek, każdą chwilę tak jak człowiek chcę czuć. Wezmę cię z tych szarych bloków, zimnych obłoków, schematów i szkół, by śmiać się
Teraz alfabet uczuć. Dziś litera K i chyba brzydka cecha. Kłótliwość.
K jak kłótliwość. Kłótnia to konflikt pomiędzy różnymi osobami, mający źródło w różnicy poglądów i niemożliwości dojścia do kompromisu. Zaś kłótliwość to upodobanie do wszelkich utarczek słownych, zazwyczaj nie prowadzących do konstruktywnych rozwiązań. Patrząc wstecz, już Publiusz Syrus w pierwszym wieku przed naszą erą opiniował, że w kłótni prawda zawsze się gubi. Jeśli jednak będziemy pamiętać o poszukiwaniu konsensusu, samo zderzenie odmiennych poglądów nie jest niczym złym, a wręcz daje szansę na poprawę jakości relacji międzyludzkich. Naukowcy Uniwersytetu Michigan obserwowali 192 pary małżeńskie i udowodnili, że ludzie, którzy dają upust swoim emocjom i otwarcie formułują problemy w sposób zachęcający do dyskusji, żyją dłużej niż ci, którzy tłumią frustrację, unikając sprzeczek i kłótni. Problem w tym, że nie wszystkie konflikty temu celowi służą. Obecnie obserwujemy całkiem nowe zjawisko, jakim jest Flame War. Kłótnia internetowa, zwana czasami wojną na obelgi. To seria wiadomości celowo wrogich lub obraźliwych, wysyłanych na grupę, listę lub forum dyskusyjne. Jest to jedno z największych pogwałceń netetykiety. Jak czytam w Wikipedii, najczęściej wojna zaczyna się od drobnej różnicy poglądów dwóch użytkowników, z których żaden nie zamierza odstąpić od swojego zdania. Wyraźna jest eskalacja agresji. Zaczyna się od drobnych uszczypliwości, kończy na poważnych obelgach i zniewagach. Psychologowie tłumaczą wysoki poziom agresji tych wypowiedzi przekonaniem o anonimowości użytkowników internetu. Prowadzi to do odrzucenia hamujących zazwyczaj człowieka norm społecznych, co owocuje brakiem poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi. Dla wielu ludzi internet bywa więc miejscem odreagowania skrywanych frustracji. Wynika z tego, że świat jest pełen okazji do zwady. Czy jest na to rada? Oczywiście. Posłuchajcie Oscara Wilda. Najbardziej lubię rozmawiać sam ze sobą. Oszczędzam w ten sposób czas i unikam kłót.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
Teraz ogłoszenia amerykańskiej Częstochowy.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Dziękujemy wszystkim pielgrzymom przybywającym do amerykańskiej Częstochowy, do duchowej stolicy Polonii. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, dobrodziejom, którzy wspomagają to miejsce swoją ofiarnością, modlitwą, swoją cierpieniem. I także dziękujemy wszystkim, którzy wspomagają swoimi ofiarami oraz swoją obecnością. Niech Bóg wszystkim błogosławi, obdarza potrzebnymi łaskami. Ojcowie bracia Paulini każdego dnia modlą się za wszystkich dobrodziejów tego miejsca. Także dziękuję wszystkim radiostacjom, które łączą się z nami co tydzień na falach naszego głosu z amerykańskiej Częstochowy. Włączamy wszystkie radiostacje do naszej modlitwy i radiosłuchaczy. Od 18 do 26 lipca trwa nowenna przez Stanicę Świętej Anny. Każdego dnia modlimy się mszą świętą o godzinie 11.30. Intencje, które składamy do naszego sanktuarium. 21 lipca to uroczystość w naszym sanktuarium świętego Krzysztofa, patrona kierowców, poświęcenie pojazdu, pielgrzymka kierowców, motocyklistów i rowerzystów. Od poniedziałku, od 15 lipca trwa pielgrzymka rowerowa międzystanowa z Bostonu do amerykańskiej Częstochowy, którzy przybędą na niedzielę 21. Także w sobotę, w piątek wyrusza pielgrzymka z Chicago motocyklistów. To już kolejna pielgrzymka z Chicago. Także z wschodniego wybrzeża przybędą motocykliści i rowerzyści, którzy także z Pasejku w piątek wyruszają. Pielgrzymka rowerowa mężczyzn. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi, obdarza łaskami wszystkim kierowcom i tym, którzy poruszają się pojazdami mechanicznymi. Zapraszamy do poświęcenia tych pojazdów w niedzielę 21, po każdej mszy świętej. Także zapraszamy na czuwanie nocne 27, czuwanie nocne o godzinie 9. Także 26-28 to konwencja anonimowych alkoholików i alonów w naszym sanktuarium, co roczne weekendowe spotkanie. Także 28 już zapraszamy na odpust świętej Anny, msza święta o godzinie 12.30, uroczysta msza święta, nabożeństwo z procesją po mszy świętej, dzień modlitw Polski Górali. Zapraszamy na te wszelkie nasze uroczystości. Niech Pan wszystkim błogosławi i obdarza łaskami. Na więcej informacji na naszej stronie internetowej częstochowa.us. Błogosławię serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Także przybywajcie w pierwszych pielgrzymkach. Można już uzyskać informacje i zapisy pielgrzymka z Great Meadows oraz Trenton w New Jersey. Przybywamy w sierpniu do naszego sanktuarium. Z Panem Bogiem, szczęść Boże, do usłyszenia i do zobaczenia w duchowej stolicy Polonii.
A był to głos ojca Bartłomieja Marciniaka. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Miłość i Wojna, czyli Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych. Czyta Filip Kosior.
Rozdział 42. Pierwsze 48 godzin pobytu podpułkownika Oriego Maina w Richmond było nadzwyczaj gorączkowe. Znalazł pokój w pensjonacie, podpisał dokumenty, złożył przysięgę, kupił sobie mundur i zameldował się u pułkownika Bledshaw'a, urzędującego w jednym z biur Departamentu Wojny na 9 ulicy w pobliżu Capitol Square. Urzędnik o nazwisku Jones, mrukliwy typ z Marylandu z niezmiennie tajemniczą miną, pokazał Oriemu biurko za brudnym parawanem, który dzielił pokój na części. Następnego dnia Oriego przyjął sekretarz Benjamin. Ten pulchny, niewysoki człowieczek przejął stanowisko po Walkerze, otwartym, bezpośrednim prawniku z Alabamy, którego obarczono winą za niewystarczające wykorzystanie zwycięstwa pod Manassas oraz za bezczynność i nieudolność.
Świetnie, że jest pan wreszcie z nami, pułkowniku Maine.
Z wyjątkiem nieprzeniknionych oczu cała postać sekretarza była teraz uosobieniem jowialności.
O ile wiem, spotykamy się w sobotę na przyjęciu.
Ori spojrzał na niego ze zdumieniem.
Zaproszenie przyniesiono do pańskiej kwatery prawdopodobnie dopiero teraz, wyjaśnił Benjamin. Pani Mallory zazwyczaj przygotowuje wyśmienity stół, a napój alkoholowy z miętą przyrządzany przez sekretarza zyskał już sławę. Pan Mallory nie może się nachwalić pracy, którą pański Brady Bullock wykonują w Liverpoolu. Och, mam wrażenie, że bardziej interesują pana informacje na temat nowych obowiązków.
Tak jest, panie sekretarzu.
Miejsce, które pan zajmie, było już za długo nieobsadzone. Funkcja ta jest niezbędna i zarazem, przykro mi to mówić, trudna. Wymaga bowiem utrzymywania kontaktu z osobą raczej nielubianą. Czy mówi coś panu nazwisko Winder?
Ori zastanowił się chwilę. W West Point mówiono nieraz o generale Williamie Winderze. Przegrał bitwę pod Bladensburgiem chyba w 1814 roku, prawda? Benjamin kiwnął głową. Teraz już sobie przypominam. Winder miał lepszą pozycję i przeważające siły, a mimo to Brytyjczycy pobili go i bez przeszkód dotarli do Waszyngtonu. Puścili miasto z dymem. Potem, kiedy je odbudowywano, jeden z domów nazwano jego imieniem, ale oficerowie mówili o nim jako o jednym z partaczy, którzy namawiali do reformowania armii przez zmiany w Akademii Wojskowej West Point. Sądzę, że Sylvanus Tyre otrzymał nominację właśnie dzięki niemu.
Miałem na myśli syna Windera. Przez pewien czas był oficerem taktycznym w West Point. Tego nie wiedziałem. Prawdę mówiąc, wykładał tam w czasie, gdy prezydent Davis był kadetem. Ciągnął Benjamin niezwykle starannie, dobierając słowa. Dlatego, kiedy major Winder na początku tego roku przybył tu z Marylandu, prezydent pamiętał go doskonale. Winder otrzymał awans na generała brygady i komendanta żandarmerii. Jego biura są tuż obok. Powierza mu się wszystkich schwytanych złoczyńców podlegających jurysdykcji wojskowej, przez co stał się sławnym stróżem prawa. Nie byłby to problem, gdyby wiek Windera nie pozbawiał go elastyczności. No i ostatnia sprawa, o której wspominam z ubolewaniem, jest naprzykrzającym się innym służbistą. A jednak wbrew temu wszystkiemu cieszy się względami prezydenta. Benjamin spojrzał rozmówcy prosto w oczy. Przynajmniej do czasu. Mori kiwnął głową, dając do zrozumienia, że wie, o co chodzi. Pojął, dlaczego sekretarz, mówiąc o jego nowych obowiązkach, użył określenia trudne. Benjamin wyjaśnił, że komendant żandarmerii zwerbował kilku ludzi nazwanych w jego aktach profesjonalnymi detektywami. Ja nazwałbym ich awanturnikami i do tego ściągniętymi tu z zewnątrz. Jest to jękeska hołota, która nie potrafi myśleć ani zachowywać się jak południowcy. Nadają się raczej do wyrzucania pijaków z salonów niż do wykonywania porządnej pracy detektywa. Są jednak, jak już wspomniałem, odpowiedzialni za wyjaśnianie wszelkich wykroczeń popełnionych zarówno przez wojskowych, jak i cywilów. Wykorzystując charakter generała, wykazują skłonności do przekraczania swoich kompetencji, a ja nie mogę pozwolić, by działali wbrew interesom armii. Nie mogę dopuścić, żeby przejęli kontrolę nad tym departamentem. Jeśli podejmą taką próbę, przytrzaśniemy im palce. Oczywiście do tego potrzebny jest odpowiedni człowiek. Ten, który zajmował się tym do tej pory, nie potrafił sprostać zadaniu, dlatego cieszę się z pańskiego przybycia.
Kolejne przenikliwe spojrzenie. Nieco zaniepokojony, Ori przeżył szok po następnych słowach Benjamina.
Muszę również powiedzieć z żalem, że Winder objął władzę nad lokalnymi więzieniami. Jeśli nie zacznie traktować jeńców po ludzku, spowoduje zadrażnienia w sferze dyplomatycznej, zwłaszcza że Europa nadal zastanawia się, czy nas uznać. Krótko mówiąc, pułkowniku, generał na różne sposoby może zaszkodzić Konfederacji, a my musimy mu przeszkodzić.
Ori słuchał ze zdumieniem. Przecież sekretarz Benjamin odpowiadał za wojsko, a nie za politykę zagraniczną. Teraz jednak, mówiąc o Winderze, zajmował się jednym i drugim. Benjamin dostrzegł widocznie jego minę, bo rozsiadł się wygodniej na fotelu i wyjaśnił.
Jeszcze się pan przekona, że w tym rządzie podział kompetencji nie jest jasny. Przypomina labirynt, w którym wiele podobnych do siebie przejść przecina się w różnych miejscach. Pozwoli pan, że zajmę się problemami kontaktów między departamentami, podczas gdy pan powinien zająć się generałem.
Panie sekretarzu, chciałbym zauważyć, że generał Winder jest ode mnie wyższy stopniem.
To prawda. Dopóki nie zacznie zagrażać bezpośrednio temu departamentowi, wtedy przekonamy się, kto tu jest wyższy stopniem.
Benjamin przesunął się wraz z fotelem do przodu i spojrzał na Oriego władczo i przenikliwie.
Wierzę, pułkowniku, że wypełni pan swoje obowiązki z taktem i wyczuciem.
To nie była nadzieja. Te słowa oznaczały rozkaz. Nazajutrz Ori złożył kurtuazyjną wizytę komendantowi żandarmerii, którego biuro mieściło się w brzydkim budynku przy Broad Street w pobliżu Capitol Square. Kiedy tam wszedł, nie spodobało mu się to, co zobaczył. Kilku podejrzanych typów pracujących dla Windera, cywilów w zabłoconych butach i sfatygowanych kapeluszach, siedziało na ławkach i wpatrywało się w niego, gdy podchodził do urzędników. Uwagi Oriego nie uszły również olbrzymie rewolwery noszone przez detektywów. Urzędnicy, ignorując go, wiedli za żarty spór i obrzucali się wyzwiskami. W powietrzu unosił się zapach piwa. Ori zastukał w przepierzenie oddzielające poczekalnię od części biurowej, a kiedy urzędnicy ściszyli nieco głosy, powiedział, z czym przychodzi. Generał brygady John Henry Winder kazał mu czekać pełną godzinę. Kiedy Ori wszedł wreszcie do jego gabinetu, ujrzał krępego oficera, który wyglądał na co najmniej 60 lat. Siwe, długie włosy sprawiały wrażenie brudnych i od dawna nieczesanych. Sucha skóra Windera łuszczyła się, a opadnięte kąciki ust wskazywały, że uśmiech rzadko gości na jego twarzy. Ori przedstawił się tak uprzejmie, jak potrafił, i wyraził nadzieję na dobrą współpracę. Ale komendant nie był nią zainteresowany.
Wiem, że pański szef jest przyjacielem Davisa, ale ja również. Nasze wzajemne kontakty ułożą się dobrze, jeśli będzie pan przestrzegał dwóch reguł. Nie wolno wchodzić mi w drogę ani kwestionować mojego autorytetu.
Sądzę, że sekretarz również kieruje się pewnymi zasadami, generale. Odparł Ori już nieco mniej uprzejmym tonem. Zwłaszcza w sprawach dotyczących armii. Otrzymałem polecenie, by upewnić się, czy zachowywane są właściwe procedury.
Do diabła z procedurami! To jest wojna! W Richmond roi się od wrogów.
Generał wpił w Oriego spojrzenie oczu prastarego żółwia.
Czy będą w mundurze, czy bez, wytępię ich co do jednego, nie przejmując się żadnymi cholernymi procedurami. A teraz może pan odejść. Jestem bardzo zajęty.
Do usług, generale. Ori zasalutował, ale Winder już na niego nie patrzył. Pochylony nad biurkiem przeglądał jakieś akta. Ori, czerwony z irytacji, wyszedł z gabinetu. Z powodu służbowych obowiązków niemal wszyscy urzędnicy opuścili biura departamentu. Wśród nielicznych, którzy pozostali, był Jones. Ori opisał mu przebieg spotkania, a Jones parsknął wzgardliwie. To typowe dla niego.
W całym urządzie nie ma osoby, której nie cierpię bardziej niż jego. Wkrótce poczuje pan to samo.
Niech mnie diabli, jeśli nie czuję tego już teraz. Jones roześmiał się i wziął się ponownie do pisania w czymś, co wyglądało na pamiętnik. Nieco później Ori dostrzegł, że chowa księgę do dolnej szuflady biurka, rozglądając się przy tym ostrożnie. Czyżby rzeczywiście prowadził pamiętnik? Lepiej być ostrożnym w jego obecności i zważać na to, co się mówi, pomyślał Ori. Spotkanie z Winderem wytrąciło go z równowagi. Pod wieczór zapragnął napić się czegoś mocniejszego i przez grudniowy zmrok ruszył do domu. Po drodze wstąpił do hałaśliwej knajpy zwanej piwiarnią pani Miller. Z dużym kuflem w dłoni przeglądał ostatni numer egzaminera, który, jak zwykle, mieszał z błotem administrację Davisa, tym razem za stan linii kolejowych południa i za to, że nie chciały się podjąć przewożenia oddziałów żołnierzy ze wschodu do Kentucky i Tennessee. Zarzut nie był niczym nowym. Ori wiedział, że szyny na południu są stare, w wielu miejscach zużyte i że przemysł południa nie nadąża z dostarczaniem nowych. Potwierdziły się więc przestrogi Coopera na temat złej sytuacji gospodarczej południa. Dziennikarze przepowiadali, że to może przesądzić o losach wojny. Ori dopił piwo i usiłując zagłuszyć wyrzuty sumienia, poprosił o drugi kufel. Chciał zapomnieć o pracy zleconej przez Benjamina. A więc doszło już do tego, że on, wychowany na żołnierza, miał szpiegować drugiego żołnierza. Ale przecież zaakceptował to, przyjmując awans. Teraz pozostało mu już tylko jedno. Wypełniać rozkazy. Im dłużej siedział w zatłoczonej knajpie, tym większe ogarniało go przygnębienie. Dochodziły go strzępy rozmów, pełne jadu i nienawiści. Davis był w nich przeklętym dyktatorem, Judah Benjamin ulubieńcem tyrana, a wojna zajęciem dla głupców. Z pewnością ci ludzie wiwatowali na wieść o zbombardowaniu Fortu Sumter, pomyślał Ori, wychodząc na ulicę. Nieco lepszy nastrój panował podczas sobotniego przyjęcia w domu sekretarza marynarki wojennej Stevena Mallory'ego. Urodzony na Florydzie w rodzinie Yankeesów, Mallory miał szczęście lub pecha, w zależności od punktu widzenia, kierować pracami departamentu całkowicie ignorowanego przez Jeffersona Davisa. Sekretarz bezzwłocznie zapoznał gościa ze swoimi poglądami.
Secesję uważałem zawsze za synonim przewrotu, ale teraz, kiedy walczymy, chodzi już o coś więcej. Chciałbym nie tylko uznania naszego prawa do istnienia jako niezależnego narodu, lecz również zniszczenia wroga. W tej i wielu innych sprawach różnimy się z prezydentem. Jeszcze jeden kieliszek, pułkowniku?
Ori czuł już, że zaczyna mu się kręcić w głowie od pierwszego kieliszka i blasku przyjęcia. Największym klejnotem była żona Mallory'ego, Hiszpanka Angela, kobieta atrakcyjna i pełna wdzięku. Wypowiedziała parę pochlebnych uwag na temat Coopera, interesowała się sprawami morza i przedstawiła Oriemu małe córeczki, po czym odprowadziła je do łóżek.
Podczas wyśmienitego posiłku wznoszono wiele toastów za Konfederację, a zwłaszcza za jej uwięzionych przedstawicieli, Masona i Slidella, dwóch wysłanników południa, którzy w drodze do Europy zostali porwani z brytyjskiego statku pocztowego. Zaliczał się do nich również Benjamin, o czym Ori dowiedział się przy stole.
Ori podziwiał pewność siebie tego niskiego mężczyzny, ale powątpiewał w szczerość jego poglądów. Benjamin robił na nim wrażenie człowieka pragnącego przeżyć, a nie zapaleńca. Musiał jednak przyznać, że sekretarz potrafił wnieść w atmosferę przyjęcia trochę żartu i wesołości. Stół był zastawiony wykwintnymi potrawami, trunkami, porcelaną i kryształami. Ori zaczynał już zapominać, że to czas wojny. Na krótką chwilę zdołał nawet zapomnieć o tęsknocie za Madeleine. Kiedy przyjęcie dobiegło końca, Benjamin zaproponował mu, by udali się razem tam, gdzie chętnie spędzał wolny czas.
Do John'ego Walshama. Chciałbym zagrać w Faraona i rozbić bank. Johnny prowadzi wspaniały lokal. Można nam spotkać odpowiednich ludzi, popróbować szczęścia u kobiet i być przy tym pewnym dyskrecji personelu.
Powiedział, że lubi wieczorne spacery i Ori uznał, że nie ma nic przeciwko temu. Stangret Benjamina pojechał sam do Walshama i tam miał na nich czekać. Ori przybył do Mallory'ego w wynajętym powozie. Obaj przechodzili akurat obok spoczłód, kiedy usłyszeli głosy rozbawionego towarzystwa wychodzącego właśnie z innego lokalu. W zamieszaniu ktoś wpadł na Oriego.
Ashton.
Był tak zaskoczony, że jego okrzyk zabrzmiał uprzejmiej niż zabrzmiałby w innej sytuacji. Jego siostra tuliła się do ramienia swojego mało sympatycznego męża. Obdarzyła brata uśmiechem ciepłym jak styczniowy przymrozek. — Drogi Ori, słyszałam już, że jesteś w mieście i żonaty. Czy Madeleine jest tu z tobą?
— Nie, ale wkrótce do mnie przyjedzie.
— Wyglądasz naprawdę wspaniale w mundurze. Uśmiechnęła się znacznie milej do sekretarza. — Czy mój brat pracuje dla pana, Judah?
— Z radością mogę powiedzieć, że tak.
— Jest pan szczęściarzem. Ori, mój drogi, musimy kiedyś wszyscy znaleźć trochę czasu i zjeść razem kolację. James i ja jesteśmy teraz tak bardzo zajęci obowiązkami towarzyskimi. Są tygodnie, kiedy mamy dla siebie zaledwie parę minut.
— To prawda.
Odezwał się Hantun, którego okulary zaszły mgłą i poza tymi dwoma słowami nie włączył się już do rozmowy. Ashton pomachała ręką, rzuciła zalotne spojrzenie Benjaminowi i podtrzymywana przez męża wsiadła do powozu.
— Atrakcyjna młoda kobieta — mruknął Benjamin, gdy ruszyli dalej. — Jestem nią oczarowany od pierwszej chwili, gdy ją poznałem. To dla pana miła sytuacja mieć w Richmond siostrę.
Nie było sensu ukrywać czegoś, o czym niebawem wszyscy mogli się dowiedzieć. — Niestety nie łączą nas zbyt serdeczne stosunki.
— Wielka szkoda
— odparł Benjamin. Jego uśmiech mający wyrażać ubolewanie był perfekcyjny i blady. Żegluje z mistrzem nawigacji po wodach polityki, pomyślał Ori. Wiedział, że Ashton nie odezwie się w sprawie obiecanej wspólnej kolacji. I był z tego zadowolony.
Ashton?
Nie. Odsuwając się od ręki i błagalnego skamlenia męża, przesunęła poduszkę na skraj łóżka tak daleko, jak to było możliwe, i wtuliła w nią lewy policzek. Akurat kiedy przywołała rozkoszne myśli o Poweru, James zaczął się jej ponownie naprzykrzać.
Spotkanie z twoim bratem było prawdziwą niespodzianką, powiedział Hantun.
I przykrą.
Naprawdę chcesz, żebyśmy zjedli we trójkę kolację?
Po tym, jak wygnał mnie z domu, w którym spędziłam dzieciństwo? Rzuciła z pogardą. W ogóle wolałabym, żebyś był już cicho. Jestem zmęczona. W każdym razie była zmęczona mężem. Powella natomiast nigdy nie miała dość. Ani jego zdumiewających umiejętności w łóżku, ani niekonwencjonalnego sposobu bycia. Spotykała się z nim przynajmniej raz w tygodniu, a nieraz nawet dwukrotnie, kiedy obowiązki zatrzymywały Hantuna poza domem. Ich schadzki odbywały się na Church Hill. Wprawdzie korzystanie z drzwi frontowych było ryzykowne, wolała jednak to niż ukradkowe wślizgiwanie się tylnym wejściem. Prawdę mówiąc, lubiła ryzyko przychodzenia na Franklin Street za dnia, a kiedy była już wewnątrz, czuła się zupełnie bezpieczna. Tam ogarniał ją spokój, którego nie czułaby w żadnym z tych niegustownych domów z pokoikami do wynajęcia. Mąż nigdy nie zadawał jej niewygodnych pytań. Nie wiedział nawet o jej tajemniczych wyjściach z domu. Był zbyt głupi i zajęty obowiązkami w Departamencie Skarbu, które co wieczór absorbowały go do 8 lub 9. Powell nie tylko zaspokajał Ashton nieraz okrutnymi igraszkami miłosnymi, ale również fascynował ją jako człowiek. Był gorącym patriotą, lecz przede wszystkim kierował się własnym interesem. Kochał Konfederację, nienawidził jednak króla Jeffa. Wierzył w sens secesji, ale nie w rząd Davisa. Zamierzał przeżyć tę przeklętą wojnę i się na niej wzbogacić.
Mam na to mniej więcej rok. Davis będzie popełniał gafę za gafą, a nasza sprawa jest słuszna. Powinniśmy i moglibyśmy zwyciężyć. Gdyby poprowadził nas właściwy przywódca, mógłbym zostać księciem w Nowym Królestwie. Ale w tych okolicznościach, pod rządami tego dyktatora, obawiam się, że mogę jedynie zdobyć bogactwo.
Patriota, spekulant, niezrównany kochanek. Nigdy dotąd nie zetknęła się z człowiekiem, który miałby wszystkie te zalety. I była pewna, że nigdy już takiego nie spotka. W porównaniu z nim Hantun wydawał się jej jeszcze żałośniejszy. Ale to już nie miało znaczenia. Ich małżeństwo, kruche od pierwszej chwili, teraz zupełnie się rozpadło. Ostatnie miesiące przekonały Ashton, że Hantun nie zdobył ani majątku, ani awansu społecznego, ponieważ brakuje mu sprytu, odwagi i rozumu. Prowokując krótką utarczkę słowną z Davisem, założył sobie stryczek na szyję. Z tygodnia na tydzień jej od razu do męża rosła, podobnie jak pewność, że zakochała się w Powellu. Miłość. Jakie to dziwne uświadomić sobie, że to słowo odnosi się właśnie do niej. Dotąd czuła coś takiego tylko raz, ale Billy Hazard porzucił ją dla Brett, prowokując tym samym łańcuch wydarzeń, które zakończyły się wygnaniem jej z Mount Royal przez cholernego braciszka. Nie sądziłaby, Powell darzył ją miłością. Według niej nie był w stanie kochać nikogo prócz siebie. Ale to jej nie przeszkadzało. To, co ona może dać, starczy dla nich obojga.
Ashton?
Nadal leżała odwrócona do męża plecami. Warknęła coś obelżywego i uderzyła pięścią w poduszkę. Dlaczego nie zostawi jej w spokoju? O co chodzi? Odrażająca miękka dłoń przesunęła się po jej ramieniu.
Dlaczego jesteś wobec mnie tak oziębła? Odkąd po raz ostatni pozwoliłaś, bym wyegzekwował swoje prawa małżeńskie, upłynęło już kilka tygodni.
Boże, nawet kiedy Skamra o miłość mówi jak prawnik. Ale to nic, zapłaci za to, że przeszkodził jej w snuciu fantazji. Przekręciła się na bok, poprawiła włosy, wymacała zapałki, zapaliła jedną. Z lampy stojącej przy łóżku zdjęła cylinder, przytknęła płomek do knota i nałożyła cylinder z powrotem. Wsparta na łokciu podciągnęła koszulę, obnażając biodra. Dobrze więc, chodź.
Co? Co takiego?
Ściągnij wreszcie tę swoją śmierdzącą koszulę i bierz to, na co masz ochotę, dopóki możesz. Blask lampy zapalał w jej oczach małe ogniki. Zgięła nogi w kolanach, rozsunęła je i zacisnęła zęby. No, chodźże wreszcie. Niezdarnie zmagał się z długą flanelową koszulą nocną, usiłując ściągnąć ją przez głowę. Jego dochodzący spod grubego materiału głos był przytłumiony.
Nie wiem doprawdy, czy będę mógł tak na zawołanie.
Kiedy wreszcie zrzucił koszulę, odsłaniając białe ciało, przekonała się, że jego obawy nie były bezpodstawne. Hanton wyglądał tak, jakby miał wybuchnąć płaczem. Ashton zaśmiała się wzgardliwie.
Ty nigdy nie możesz. Nawet wtedy, gdy to maleństwo wykazuje trochę życia, nie daje mi więcej, niż miałabym z czubka na parstka. Czy naprawdę sądzisz, że w ten sposób zaspokoisz jakąkolwiek kobietę? Jesteś śmieszny.
Złączyła nogi, obciągnęła koszulę. Energicznym gestem chwyciła lampę i wyszła z sypialni. Przez chwilę nasłuchiwał, jak żona schodzi na parter.
Ty złośliwa suko!
Krzyknął wreszcie. Nagle przestał się przejmować, czy usłyszy go Homer lub inny służący. Nawet jeśli tak, zasłużyła na to. Gniew upuścił go tak szybko, jak erekcja, którą zdołał osiągnąć na krótko, kiedy Ashton ofuknęła go tak bezwzględnie. Jej okrucieństwo nie tylko uraziło jego męską dumę, ale też potwierdziło podejrzenie, które kiełkowało w nim od jakiegoś czasu. W jej życiu był inny mężczyzna. Leżąc na wznak, zakrył ręką oczy. W Richmond wszystko działo się na opak. Rozpoczął niewdzięczną pracę dla rządu, któremu najpierw nie ufał, a teraz nim gardził. To samo czuł do Davisa, którego przeciwnicy tworzyli już nie jakiś tam oddział, lecz znaczącą armię i to składającą się z ważnych ludzi. Byli wśród nich wiceprezydent Stevens, Joe Johnston, Vance z Karoliny Północnej, Brown z Georgii, kilku gubernatorów głoszących, że prezydent brutalnie wkracza w ich kompetencje, czy dawny sekretarz stanu Toombs, którego Davis, by powstrzymać jego złośliwe ataki, awansował na generała brygady. Prezydent narzucał swoją wolę całej armii i płaszczył się przed tą kliką z Virginii, jakby była to jedyna droga do zyskania akceptacji. Okazał się partaczem, czy to prowadząc wojnę, czy też kierując narodem. Pokrzyżował również ambitne plany Huntuna i skłócił go przy tym z Ashton. Przez co najmniej godzinę leżał na łóżku, wyobrażając sobie nagą żonę z innym mężczyzną. Może to jakiś oficer? Albo ten przebiegły Żyd ze stanowiskiem w rządzie i wykwintnymi manierami? A może ktoś taki jak ten niegodny zaufania gładki Powell? Huntunowi zaschło w ustach. Oczami wyobraźni widział Ashton, jak oddaje się najrozmaitszym mężczyznom. Chciał wiedzieć komu. Weźmie ją w krzyżowy ogień pytań, zażąda, by wyjawiła mu nazwisko tego... Nie, nie zrobi tego. Uświadomił sobie nagle, że nie zdobędzie się na tę rozmowę. Taka wiedza by go zabiła. To pewne. Po dwóch godzinach zwlógł się z łóżka, włożył szlafrok i zszedł na dół. W domu zrobiło się chłodno. Jego oddech był widoczny w blasku lampy wiszącej w salonie. Stanął w progu.
Ashton, przyszedłem, żeby cię przeprosić za...
Reszta zdania pozostała niewypowiedziana. Ashton oddychała cicho i miarowo skulona na obszernym, skórzanym fotelu. Spała. Nogi podciągnęła pod piersi i obejmowała je oburącz. Na jej twarzy malował się rozmarzony, zmysłowy uśmiech. Huntun odwrócił się i chwiejnym krokiem podszedł do schodów. W uszach słyszał narastający szum. Wspomnienie jej uśmiechu wżerało się w umysł jak gryzący kwas. Do oczu nabiegły mu łzy. Nienawidził jej, ale wiedział, że jest bezsilny i że nie może nic zrobić. I to pogarszało jeszcze bardziej jego samopoczucie. Jak stary i znużony człowiek, zaczął wspinać się po schodach do sypialni. Zegar w holu wybił trzecią.
Przyjmę twardy przed mocą twoją się ukorzę, ale chroń mnie, Panie, od pogardy przed nienawiścią, strzeż mnie, Boże, wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego
od pogardy, Panie.
O wschodzie słońca Jacka Wójcickiego. To ostatnia pozycja programu. Za uwagę dziękuję. Barbara Innicka i zapraszam na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze. Życzę miłego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.